magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas. Dar młodzieży płynący na równik to główny temat dzisiejszego magazynu morskiego, ale zanim tam dopłynie, posłuchajcie Państwo, po co płynie. Otóż płynie w stulecie słynnego rejsu innego polskiego żaglowca, pierwszego polskiego statku pod polską banderą, Lwów. To właśnie ta jednostka pod biało-czerwoną banderą przekroczyła równik 100 lat temu. Zatem dziś w audycji Historia przeplatać się będzie z teraźniejszością. Na pokładzie Daru Młodzieży jest autor książki Symbole naszych marzeń, Tomasz Marcewicz, notabene trzeci oficer na tej fregacie. Pierwszy rozdział książki poświęcił on właśnie temu wydarzeniu. Czyta autor.
Cały statek kolebał się wprost od przyszłych znakomitości polskiej żeglugi i tak też został nazwany. Kolebka nawigatorów. Nie posiadał klimatyzacji, chłodni, lodówek, radarów ani natrysków. Posiadał oświetlenie naftowe i muzealną radiostację typu Marconi. Chłopcy spali w międzypokładzie, dostając przez cały rejs jak najlepszą szkołę oraz na obiad peklowane mięso z pęczakiem i chleb za kalcem, a ponadto jedno, słownie, 1 litr wody dziennie na gruntowne mycie i pranie. Przybycie Lwowa stało się sensacyjnym wydarzeniem. Uroczystości powitalne przeszły wszelkie wyobrażenie. W katedrze odprawiono pontyfikalne nabożeństwo w intencji polskiego statku i jego załogi. Potem odbył się przemarsz. Za reprezentacyjną orkiestrą brazylijskiej marynarki wojennej kroczyło 3 uczniów niosących galową banderę. Ów dar kobiet lwowskich ofiarowano statkowi podczas jego poświęcenia. Przyjęcie Lwowa w Rio de Janeiro miało tak serdeczny charakter i tak zaznaczano na każdym kroku przyjaźń obu narodów, że nie tylko spotkaliśmy nic podobnego w krajach europejskich, ale nawet wątpimy, czy gdzie i kiedykolwiek nasz statek będzie jeszcze tak przyjmowany. I właśnie wtedy pierwszą osobistością załogi Lwowa został kucharz. Cudotwórca, mówiono. Każdy obiad przygotowywał się teraz z 2 składników – corn beefu i suszonych ziemniaków. Mieszał, lepił pulpety, krokiety, kluski, kółka i kwadraty. Dobierając odpowiednie przyprawy, wyczarowywał potrawy o odmiennych smakach.
Jeden z pierwszych rozdziałów książki, Symbole naszych marzeń, to rozdział poświęcony temu momentowi, kiedy po raz pierwszy polski żaglowiec, polski statek przekroczył równik pod biało-czerwoną banderą i chodziło właśnie o Lwów.
Tak, rzeczywiście. Zresztą w ogóle sam statek i ta historia są bardzo znamienne dla naszej państwowości, dla historii Polski morskiej. Ja jeszcze wrócę może do wydarzeń wcześniejszych, do momentu, kiedy statek Lwów został zakupiony przez polską marynarkę handlową.
No właśnie, to ciekawe, bo też nie wszyscy wiedzą, gdzie został zbudowany, czy został od nowości eksploatowany, czy został wybudowany specjalnie dla nas, czy został odkupiony, jak się nazywał wcześniej, jaka to była, można powiedzieć, narodowość tego statku.
Tak, on w ogóle miał różne nazwy. Myśmy go kupowali pod nazwą Nest, nazywał się też Hinsura. Został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, był stosunkowo stary. To był w ogóle pierwszy żelazny bark, zbudowany z żelaza, na szkielecie żelaznym i z żelaznym poszyciem. Natomiast to, co jest dla mnie najbardziej fascynujące w tym wszystkim, to fakt, że statek został zamówiony w chwili, kiedy Polska ledwo odzyskała morze, bo przecież trzeba pamiętać, że dopiero 10 lutego 20 roku polskie wojska i generał Haller dotarli do Wybrzeża Morskiego, a już wtedy planowano zakup statku i ostatecznie sfinalizowano transakcję w trakcie wojny bolszewickiej w 20 roku, czyli Polska de facto była dopiero na samym początku istnienia. Nie było żadnej floty, nie było żadnej marynarki, nie było morza.
Ale już ktoś o tym myślał.
A już ktoś myślał o tym, że będziemy mieli flotę i będziemy musieli kształcić marynarzy. I to było fascynujące w tym żaglowcu.
No, ciekawe w ogóle jest to, że trwa wojna, wojna polsko-bolszewicka, a ktoś myśli o sprawach związanych takich jak właśnie zakup żaglowca, prawda? Bo też nam się to tak wydaje, że wojna jakby zmienia wszystko i wszystko ustawia, a nie, życie toczy się obok.
Tak, zresztą ja myślę, że całe pokolenia miały świadomość, że też w pewnym sensie stosunek Rzeczpospolitej do morza, który był dość ambiwalentny, myśmy w tych wcześniejszych wiekach, przed rozbiorami, raczej spoczywali na laurach, handlując towarami masowymi, zbożem, drewnem, nie za bardzo inwestując w to, żeby posiadać flotę, co było w pewnym sensie też jedną z przyczyn naszego upadku. I stąd zrozumiano, że w chwili, kiedy powstanie z powrotem Polska, która będzie miała morze, że ta Polska musi być morsko silna.
Wracamy na pokład Daru Młodzieży. Kilkanaście minut temu otrzymałam film i relacje z pokładu fregaty. Ostatni przystanek przed Równikiem to Wyspy Zielonego Przylądka. Za chwilę te relacje Państwu zaprezentuję, ale wcześniej porozmawiam z Dariuszem Jelonkiem, dyrektorem działu armatorskiego Uniwersytetu Morskiego.
Równik nie jest namalowany na morzu żadną linią. Oczywiście widzimy to w tej chwili, powiedzmy, na przyrządach do mierzenia pozycji statku, ale jedną z najważniejszych rzeczy to jest właśnie chrzest. Jak mamy grupę około 90 studentów, będzie to też dla nich fajna zabawa i fajne wspomnienie, które później zostaje w głowie na wszystkie lata. Tylko że jest to statek szkolny, gdzie uczymy młodzież, że tak powiem, tradycji morskiej.
I wreszcie czas na relacje z pokładu Daru Młodzieży.
Płyniemy w stronę Równika, gdzie ma się odbyć chrzest równikowy. To wszystko z okazji stulecia pierwszego przekroczenia Równika przez statek szkolny Polski pod polską banderą, to był Lwów.
Zanim statek opuścił port, część kadry oficerskiej oraz studentów wzięła udział w spotkaniu promującym polską kulturę. Z okazji obchodzonego w 2023 roku Wisławy Szymborskiej zorganizowano wieczór czytania poezji naszej wybitnej poetki.
Niestety Dar Młodzieży już jutro wyrusza w dalszą drogę w kierunku Równika, ale wierzę i mam nadzieję, że zarówno studenci, jak i załoga statku będą miło wspominać swój pobyt w Republice Zielonego Przylądka. Dla nas, jako dla ambasady, była to jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby przybliżyć mieszkańcom wyspy polską kulturę, sztukę, naukę. Z pewnością były to 3 dni pełne wrażeń, które zaczęły się od przyjęcia na pokładzie statku, poprzez wernisaż obrazów polskiej artystki, która na co dzień mieszka na jednej z wysp Republiki Zielonego Przylądka na Boa Vista, Olga Gutek. Poprzez wykład, który pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dali kaboverdeńskim studentom i naukowcom, aż po dzisiejszy wieczór poezji Wisławy Szymborskiej.
W organizacji imprezy pomagała polska ambasada w Dakarze, formalnie odpowiedzialna za nasze sprawy w Republice Zielonego Przylądka oraz Polacy mieszkający na wyspie.
To jest tak naprawdę pierwsza taka większa impreza, więc ogromnie się cieszę, że mogłam brać udział przy pomocy w organizacji, jak i w samym tym evencie, bo jest to coś pięknego. Mamy co prawda tutaj parunastu Polaków, którzy mieszkają na wyspach, ale jesteśmy też rozrzuceni po różnych wyspach. Ja na co dzień mieszkam na wyspie Sal, gdzie jestem przewodniczką. Przyjechałam tutaj specjalnie na samą Wisentę, żeby właśnie wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, no bo pierwszy raz w historii Dar Młodzieży przypłynął tutaj na Wyspę Zielonego Przylądka, do naszego największego portu Mindelo.
Wiersze Wisławy Szymborskiej czytano w 2 językach, portugalskim i polskim. Wśród recytujących był m.in. kapitan Daru Młodzieży.
Niech to się pokaże, już on się dowie, jak to z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało, pomalutku, na bardzo obrażonych łapkach.
Oprócz czytania poezji w Centrum Kultury można było obejrzeć wystawę prac Olgi Gutek, polskiej artystki mieszkającej i tworzącej na Wyspach Zielonego Przylądka. Pani Olga tworzy prace związane z miejscową kulturą oraz z morzem. Dzień wcześniej na ścianie Centrum Kultury odsłonięto obraz jej autorstwa, na którym namalowany jest oczywiście Dar Młodzieży.
Jeżeli chodzi o lokalnych ludzi, kaboverdyńczyków, są bardzo zainteresowani sztuką. Oni tak samo są bardzo artystyczni, świetnie tańczą, świetnie śpiewają, czują ten rytm, ale również dużo tworzą. I na przykład tutaj w Mindelo i tak samo na Prai bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o sztukę.
Jak podkreślali przedstawiciele polskiej ambasady, udział kadry oficerskiej oraz studentów z Daru Młodzieży dodał splendoru imprezie. Z kolei miejscowi mówili, że dawno w porcie nie widzieli tak pięknego statku.
A my w tej właśnie chwili łączymy się jeszcze z Darem Młodzieży i rozmawiam z komendantem Daru Rafałem Szymańskim.
Tak, słucham.
Witam, panie komendancie. Radio Gdańsk się kłania na linii.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak daleko jesteście od Równika?
373 mile.
Czyli tak mniej więcej, kiedy możemy podać informację, panie komendancie? Jak to będzie czasowo?
Nie wiem, 29.
Jak przebiega rejs jeszcze może ewentualnie króciutko?
Wszystko idzie dobrze, chrzest się organizuje, jeszcze to będzie duża niespodzianka, więc nic nie powiem. Normalny chrzest, tak jak było na Lwowie, Darze Pomorza i na Darze Młodzieży. Także żadnych jakichś tam, nie spodziewam się jakichś nowatorskich rozwiązań, generalnie to samo co zawsze.
No właśnie, to jest specjalna podróż, historyczna podróż, tak nawiązanie do tego, co miało miejsce 100 lat temu. Przypomnijmy dokładnie, z jaką misją wyruszył Dar Młodzieży tym razem.
Tak, jest to obchody 100 lat przekroczenia równika przez pierwszy polski statek noszący polską banderę. Był to statek Lwów, więc również żaglowiec, również statek szkolny, więc mamy tutaj taką kompilację kilku rzeczy. I polskiej bandery, i statku szkolnego. Korzystamy jakby z wiatrów i na równik będzie dopłynąć dosyć łatwo. Trudniej jest wrócić, więc idea jest taka, że trzeba się w miarę jak najbardziej na zachód odchylić na tym równiku, więc rozmawiałem wczoraj jeszcze z komendantem Daru Młodzieży, więc przewidywane jest mniej więcej przekroczenie równika pomiędzy, ciężko określić, bo tak jak mówię, to od wiatru zależy, między gdzieś 30 a 35 południkiem zachodnim. Czyli mówimy tutaj, że statek znajdzie się około 400 mil na północ od Brazylii, także na pewno najbliższym lądem byłaby Brazylia w tym momencie. Zresztą warto wspomnieć, że Lwów, który wtedy przekraczał ten równik, to właśnie płynął w rejsie do Brazylii.
Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Dodam tylko, że kapitanem Lwowa, którego śladem płynie teraz nasz Dar Młodzieży, był słynny z książki Znaczy Kapitan, kapitan Mamert Stankiewicz. Jako pierwsza jednostka pod polską banderą Lwów w swych podróżach szkolno-handlowych odwiedził szereg portów Bałtyku, Morza Północnego, Śródziemnego, Czarnego i Atlantyku. Przypominam to tym, którzy teraz dopiero włączyli radio i nie wiedzą skąd powód, dla którego Dar Młodzieży płynie teraz na równik. Ostatni kapitan Lwowa i pierwszy Daru Pomorza, kapitan Konstanty Maciejewicz, tak zachował się w pamięci Wiktora Czapa, kapitana żeglugi wielkiej, marynisty i wielkiego propagatora tematyki morskiej.
W szkole morskiej to go najpierw było słychać, a później dopiero go było widać. Mam dużo sentymentu do tego człowieka. Był fantastycznym marynarzem. Do każdego miał serce i można było z nim porozmawiać, załatwić to, co było potrzebne. Dam taki przykład. Kiedy Maciejewicz był jeszcze dowódcą Daru Pomorza, to na żaglach wszedł do basenu prezydenta w Gdyni. I jak zacumował na tych żaglach do nabrzeża, przyszli różni redaktorzy i dziennikarze. I jeden z tych dziennikarzy mówi do Maciejewicza: jak pan mógł, panie kapitanie, niechby coś nie wyszło, rozbije pan statek. A Maciejewicz na to się uśmiechnął i mówi: ja i moi uczniowie stanowimy jedno. Nic się nie może wydarzyć, wszystko musi się udać. Także on był pełen swoich poczynań.
Pomoc słyszałam, że też od czasu do czasu no słychać go było. Był głośny i lubił czasami od góry do dołu kogoś zrugać.
Przede wszystkim był fantastycznym gospodarzem. To trzeba mu przyznać. I tak jak powiedziałem już, najpierw go było czasami widać, aniżeli słychać. Słychać raczej, a dopiero później się pokazał, że jest. Bardzo był czuły na śmieci w śmietnikach, na korytarzach, potrafił to wyrzucić na tego i kazał posprzątać. No, był takim fantastycznym gospodarzem. On po wojnie reaktywował w ogóle szkołę morską. Dopiero później on był pierwszy, który zjawił się w Gdyni w szkole morskiej i dzięki Bogu, bo on to wszystko zabezpieczył. To, co zostawili Niemcy w tych budynkach, nikt nie rozkradł tego, tylko Maciejewicz to wszystko zabezpieczył dla przyszłego. On potem w 1947 roku został wysłany do Szczecina, żeby móc przenieść dział nawigacyjny do Szczecina. I on przyjechał tutaj, zanim przyjechał Ledochowski, Giertowski i ci wszyscy kapitanowie, którzy nam wykładali. A pamięć miał fantastyczną. Proszę sobie wyobrazić, ja jako uczeń, ile mogłem mieć do czynienia z dyrektorem szkoły. Bardzo rzadko. Ale jak myśmy się spotkali, już nie pamiętam gdzie, ale czy na ulicy, czy w jakimś urzędzie, po 10 latach, to on mi powiedział po nazwisku i po imieniu i zapytał, jak się czuję. A ja już byłem przed egzaminem na kapitana żeglugi wielkiej.
Czyli po wybuchu II wojny światowej to właśnie on polecił ewakuować z budynku i ukryć te najważniejsze pomoce naukowe i archiwum.
Tak, oczywiście, tak. On jak oddał dar Pomorza swemu następcy, panu kapitanowi Kowalskiemu, też Konstantynowemu, to został takim inspektorem w szkole morskiej i miał dużo do powiedzenia właśnie w sprawie szkoły.
Dziś w magazynie morskim to już wszystko. Kłaniam się, Anna Rębas. Audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.